Księga Kaznodziei Salomona. Rozdział 3 od 1 wersetu. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas znienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Słuchajcie, rzadko kiedy jest tak, że nasze życie jest jakimś nieustającym pasmem tragedii. Ale bardzo często jest tak, że jest rutyną. Nie? Jest do tego stopnia rutynowe, że zaczynamy się zastanawiać, czy to wszystko ma sens. Uczymy się i zapominamy. Sadzimy kwiaty, które więdną. Pracujemy po to, żeby zarobić pieniądze, po czym je wydajemy. Jemy, po chwili jesteśmy znowu głodni. Śpimy, po chwili znowu jesteśmy śpiący. Myjemy się, znowu jesteśmy brudni. Sprzątamy, znowu jest bałagan. Wszystkie nowe rzeczy cieszą nas jako nowe, ale z reguły tylko przez chwilę. A im bardziej ktoś pożąda nowości w swoim życiu, tym bardziej i szybciej się tymi nowościami nudzi. Salomon pyta w Księdze Kaznodziei w 1 rozdziale, w 3 wersecie. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? Pokolenie odchodzi, pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi, słońce zachodzi, śpieszy do swego miejsca, gdzie znów wschodzi. Wiatr wieje ku północy i skręca ku, wieje ku południowi i skręca ku północy. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak wszystkiego nikt nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. Na pierwszy rzut oka, z ludzkiej perspektywy patrząc, to wszystko nie ma żadnego sensu. Wszystko dzieje się ciągle tak samo, wszystko zmierza donikąd. Słońce wschodzi, zachodzi, pokolenie przychodzi, odchodzi. Człowiek ciężko pracuje, ale, jak mówi Salomon w 2 rozdziale, kiedy umiera, musi zostawić wszystko to, co własnym wysiłkiem zbudował. A ten, kto po nim przychodzi, tak, obejmuje jego majątek, do którego powstania w żaden sposób się nie przyczynił, a często okazuje się, że jest głupcem i ten majątek trwoni. Co więcej, jeśli ciężko pracujesz i osiągasz sukces, Salomon mówi w 4 rozdziale, 4 wersecie, budzisz zazdrość u innych. Mądrość, radość, bogactwo, wino, kobiety, śpiew, tego wszystkiego, to wszystko, czego Salomon miał pod dostatkiem, w dłuższej perspektywie nie daje jednak satysfakcji. Salomon pisze tak: niczego, czego tylko zapragnęły oczy moje, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Słuchajcie, czasem tak jest, że nam się wydaje, że jakbyśmy mieli mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, o ludzie, jakby było fajne, nie? Byśmy zaspokoili wszystkie swoje marzenia, pragnienia i w ogóle żyli pełnią życia. Salomon miał taką możliwość, nie? Miał mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy. I co? I mówi, że na końcu tego wszystkiego jest frustracja. Na końcu tego wszystkiego jest brak satysfakcji, coraz bardziej bolesny i coraz bardziej dojmujący, bo słuchajcie, jeśli czegoś nie mamy, tak, jeśli nie mamy mnóstwa czasu i pieniędzy, to możemy żyć taką mrzonką, że gdybym rzeczywiście miał czas i pieniądze na podróż dookoła świata, o ludzie, nie? Moje życie nabrałoby wartości. Ale kiedy już masz ten czas, masz te pieniądze, odbędziesz tam podróż dookoła świata, widzisz, że to było fajne, ale to nie jest to, co nadaje twojemu życiu sens i cel. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. To jest refren Księgi Kaznodziei Salomona. Wszystko jest marnością, wszystko jest gonitwą za wiatrem. Koniec jest taki sam jak początek. To też jest tak symbolicznie pokazane w księdze, ponieważ marność nad marnościami. To sformułowanie znajdujemy zarówno na początku księgi, jak i na jej końcu. Wszystko marność. Do tego stopnia wszystko marność, że w pewnym momencie, w drugim rozdziale, 17 wersecie, Salomon mówi: i tak znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem. A więc słuchajcie, życie jest rutyną, życie jest marnością, życie jest ulotne, życie jest, wydaje się, z ludzkiej perspektywy bez sensu. Pytanie tylko, co dalej? Pytanie, co z tym zrobić? I pytanie, czy Księga Kaznodziei daje na to pytanie odpowiedź? Księga Kaznodziei to jest dziwna księga. Ja nie będę zagłębiał się dzisiaj we wszystkie spory dotyczące jej interpretacji, tych pomysłów na to, jak interpretować jej strukturę i poszczególne fragmenty, jest dość sporo. Nie będę w to wchodził. Ale co widać gołym okiem i co do czego chyba wszyscy się zgadzamy, to to, że ta księga przedstawia dwie perspektywy. Ona mówi o tym, jak wygląda świat, człowiek, jego trud na ziemi z ludzkiej perspektywy, z tej perspektywy pod słońcem, czyli z tej perspektywy, która nie uwzględnia Boga. I mówi też o tym, jak wygląda to wszystko, jeśli założymy okulary wieczności. Jeśli spojrzymy na ten kierat, rutynę z perspektywy Boga i jego wiecznych planów i zamiarów. Najbardziej chyba znane, takie najbardziej obecne w kulturze całego świata właściwie, sformułowanie z Księgi Kaznodziei Salomona, to oczywiście marność nad marnościami. I nad tym sformułowaniem trzeba się zatrzymać, ponieważ pojawia się tu problem przekładu, z którym należy się zmierzyć. Zupełnie chyba niechcący największą krzywdę Salomonowi wyrządził święty Hieronim, który przetłumaczył hebrajskie słowo havel jako vanitas. A vanitas po łacinie oznacza marność, próżność. Nawet próżność w rozumieniu dumy. Coś, co jest marne, próżne, bez wartości. Podczas kiedy hebrajskie havel znaczy dym, opar, mgła, coś ulotnego, zmiennego, przemijającego. I tak jak w słowie vanitas jest zdecydowany negatywny ładunek emocjonalny, tak w słowie havel takiego ładunku nie ma. Oczywiście błąd Hieronima był powielany, powtarzany przez tłumaczy w całej Europie i tak się przyjęło, że słowo havel tłumaczymy w języku polskim jako marność. W przedmowie do swojego tłumaczenia Księgi Kaznodziei 2/3 tej przedmowy Miłosz poświęca temu tekstowi i mówi, że to nie powinno się tłumaczyć jako marność, tylko właśnie jako mgła. Ale na końcu tłumaczy jako marność, bo mówi tradycja językowa, tak? Zwyczaj, sposób, w jaki to sformułowanie funkcjonuje, nie pozwala na zastosowanie innego słowa. Natomiast jest współczesny żydowski przekład. To jest przekład rabina Saszy Pekaricza, w którym marność nad marnościami przetłumaczone jest jako ulotność daremna, daremna ulotność. To jest dużo lepsze tłumaczenie, ponieważ ono kładzie nacisk nie na tym, że coś jest nie tak z tym światem, że on jest jakiś zły, tylko kładzie nacisk na to, że on przemija. Jak to rabin Pekaricz napisał, świat ma na imię zmiana. Nie? Wszystko się zmienia, wszystko przemija, wszystko jest ulotne, wszystko jest jak dym, opar i mgła. Przemija życie, przemija młodość, przemija zdrowie, bogactwo, sukces, moja pozycja osobista, zawodowa. I to jest fakt. Natomiast wyzwanie, jakie stoi przed nami, jako czytelnikami Księgi Kaznodziei, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką postawę przyjąć wobec tego faktu, wobec faktu, że wszystko przemija. Jaką postawę przyjąć i co zrobić z tym, że ludzkie życie jest jak poranna mgła, że wszystkich nas czeka ten sam kres. I oczywiście, słuchajcie, przyjąwszy ludzką perspektywę, ziemską perspektywę, wszystko przemija, czyli wszystko jest bez sensu, tak? Nic nie ma znaczenia. I są ludzie, którzy tak próbują odczytywać Księgę Kaznodziei Salomona. Ale jest to oczywiście zbrodnia na tekście. Przyjąwszy boską perspektywę, która jest obecna w Księdze Salomona, w Księdze Kaznodziei Salomona, wszystko przemija, ale to nie znaczy, że wszystko jest bez znaczenia. Słuchajcie, ta Boża perspektywa jest obecna w Księdze Salomona, trzeba ją tam umieć znaleźć, ale pamiętajmy też o tym, że Księga Kaznodziei Salomona jest tylko jedną z księgi Biblii, tak? Jedną z ksiąg Biblii. A więc nawet jeśli wyraźnie ta perspektywa nie byłaby zaznaczona w samej Księdze Kaznodziei, no to poza tą księgą, w Biblii, nie mamy, w innych księgach Biblii, nie mamy żadnych wątpliwości, że ta perspektywa jest. I słuchajcie, z ludzkiej perspektywy, marność nad marnościami, wszystko bez sensu, wszystko bez celu, wszystko wiadomo do czego. Nie? Z Bożej perspektywy wszystko przemija, wszystko się zmienia, bo wszystko ma swój czas. Bo Bóg wszystko mądrze uczynił, wszystko pięknie uczynił. Uczynił tak, że jest czas rodzenia i czas umierania, że jest czas zbierania i czas rozrzucania, że jest czas gubienia i czas odnajdowania i że to wszystko służy Jego planom, Jego zamiarom. To wszystko jest mądre, to wszystko jest celowe. A więc słuchajcie, z Bożej perspektywy przemijanie, ulotność i nietrwałość świata to nie jest problem, to jest narzędzie w Bożych rękach. Jest takie chińskie przysłowie, że jeśli nie możesz pokonać swojego wroga, zaprzyjaźnij się z nim. I to jest, myślę, nasza odpowiedź na przemijanie, nie? Zamiast zmagać się i buntować, zamiast gonić wiatr, jak mówi Salomon, zamiast wierzgać przeciwko czemuś, na co nie mamy żadnego wpływu, tak? No bo nikt z nas nie ma wpływu na ulotność i przemijalność tego świata, powinniśmy się z przemijaniem zaprzyjaźnić, powinniśmy wyciągnąć z niego wnioski i powinniśmy żyć tak, aby w naszym życiu wszystko miało swój czas, według Bożej mądrości. Jaka wobec tego powinna być postawa chrześcijanina, wobec tego faktu, że wszystko przemija, że wszystko jest ulotne, że życie ludzkie jest ulotne jak poranna mgła? Salomon daje taką dość zaskakującą radę, ale kiedy się zastanowimy nad tym, zobaczymy, że tkwi w tym wielka mądrość. W 7 rozdziale, w 2 wersecie, Salomon pisze tak. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. W pewnym sensie dom żałoby jest dla nas lepszy niż dom biesiady. Dlaczego? Bo w domu biesiady, czyli w radości, tkwi jedno niebezpieczeństwo. Możemy zapomnieć o ulotności, przemijalności świata. Możemy zapomnieć o tym kresie, który nas wszystkich czeka, o śmierci. I żyć tak, jakby nie było śmierci, jakby nie było Boga. Dom żałoby to jest miejsce, które stawia nas w taki brutalny sposób wobec rzeczywistości śmierci. I słuchajcie, jakże często jest to dla nas ożywcze. Jakże często jest to coś, co oczyszcza naszą duszę. Jak często jest tak, słuchajcie, że śmierć osoby bliskiej albo sytuacja, w której sam ocieram się o śmierć, jest ozdrowieńcza dla mojej duszy. Nie? Bo wtedy staję i uświadamiam sobie, no tak, rzeczywiście, życie jest jak mgła. Dzisiaj jest, jutro go nie ma. Jutro go nie ma. Słuchajcie, nie głupie było, tak, aczkolwiek być może trochę przesadzone, kariera, jaką w średniowieczu zrobiła fraza memento mori, pamiętaj o śmierci. Zakonnicy, kamedułowie pozdrawiali się w ten sposób, widząc się, memento mori, tak? Może jest to odrobina przesady w tym, ale słuchajcie, może warto sobie nad biurkiem umieścić karteczkę memento mori, tak? Może warto cokolwiek innego zrobić. A w średniowieczu wielu ludzi trzymało na biurku, wiecie co, czaszkę, nie? Jako coś, co miało nam przypominać właśnie o nieuchronnej śmierci. W tym sensie, oczywiście nie chodzi o to, że zawsze lepiej jest płakać niż się śmiać. Chodzi o to, że co jakiś czas dobrze jest płakać, co jakiś czas dobrze jest znaleźć się w domu żałoby, bo to stawia nas wobec tej brutalnej rzeczywistości śmierci, a to pozwala nam zobaczyć świat we właściwej perspektywie, zobaczyć, co jest tak naprawdę istotne, a co nie jest istotne, co jest tak naprawdę ważne, a co nie jest ważne. Pamiętacie wiersz, to chyba był wiersz Tuwima, tak? Nastraganie w dzień targowy, takie słyszę się rozmowy, no i tam się przekomarzają ze sobą te warzywa, nie? No i na końcu, już nie pamiętam, które z warzyw, kapusta, tak? mówi, na co wasze swary głupie? Wkrótce tak, zginiemy w zupie, nie? Zobaczcie, perspektywa śmierci, perspektywa przemijania pozwala nam zobaczyć, że pewne rzeczy są nieistotne, pewne rzeczy są głupie, na pewne rzeczy niepotrzebnie poświęcamy czas, niepotrzebnie się w nie angażujemy, nie? Bo są nieistotne w perspektywie śmierci, w perspektywie wieczności, w perspektywie przemijania. Z drugiej strony, i to jest też bardzo mocne stwierdzenie u Salomona, są rzeczy, które przemijają i powinniśmy mieć pełną świadomość tego, że przemijają, ale są dobre i powinniśmy się nimi cieszyć. Do tych rzeczy należy wino, dobre jedzenie, do tych rzeczy należy małżeńska miłość. Te rzeczy są nietrwałe, bo trwają tak jak ludzkie życie, nie dłużej, ale to nie znaczy, że są bez sensu, to nie znaczy, że są niepotrzebne. Salomon mówi tak, to mija, ale będąc świadom tego, że mija, znając właściwą relację tych rzeczy wobec wieczności, powinieneś się nimi cieszyć i radować tak długo, jak tylko Bóg ci pozwoli. Nurze więc, jedz radośnie swój chleb, pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jaki ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. A więc słuchajcie, z jednej strony memento mori, tak? Z drugiej strony carpe diem, chwytaj dzień. Z jednej strony pamiętaj o śmierci, sądzie i przemijalności, z drugiej strony ciesz się dzisiaj tym, co Bóg ci dał. Używaj tego zgodnie z jego prawem, zgodnie z jego wolą, zgodnie z jego przyzwoleniem. Księga Kaznodziei Salomona należy do tak zwanych pięciu megilot, czyli pięciu ksiąg krótkich, które były w całości odczytywane w trakcie różnych żydowskich świąt. I Księga Kaznodziei była odczytywana w trakcie szabatu, który przypadał w święto Sukkot, święto namiotów. I słuchajcie, samo to jest bardzo symboliczne i bardzo wiele nam mówi, dlatego że święto Sukkot miało też takie dwa znaczenia. Pierwsze, w trakcie tego święta przez 7 dni Izraelici mieszkają w namiotach czy w szałasach na znak, na wspomnienie namiotów, szałasów, w których mieszkali w czasie wędrówki przez pustynię. Co symbolizują te namioty i szałasy? To, że nasze życie tutaj jest pielgrzymką, jest wędrówką. Nie? Że nie mamy trwałego domu tutaj na tej ziemi. Że wszystko przemija, krótko mówiąc. Księga Kaznodziei Salomona. Wszystko przemija, a my jesteśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 1 wersecie, apostoł Paweł mówi o swoim ciele jako o namiocie. Właśnie. Nie? Czy to jest ten ziemski namiot. A więc święto Sukkot miało na celu uzmysłowić, przypomnieć Izraelitom o tym, że tak jak ich ojcowie wędrowali przez pustynię, tak oni wędrują przez ten świat, przez to ziemskie życie, jako pielgrzymi, nie mając tu trwałego domu, mając jedynie namioty i oczekując trwałego domu w niebie. Ale słuchajcie, z drugiej strony, święto Sukkot było świętem plonów. To było święto ostatnich żniw, święto, w którym podsumowywano rok i to było święto pełne radości właśnie z plonów. To było święto winobrania też, czyli to było święto pełne wina i dobrego jedzenia. Zobaczcie, te dwa wątki obecne w Księdze Kaznodziei, one właśnie splatają się w symbolice i znaczeniu święta Sukkot. Z jednej strony jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i zawsze musimy być tego świadomi. Z drugiej strony to życie jest i może być pełne radości, którą daje nam Bóg. Radości, z której w mądry sposób powinniśmy korzystać. A więc z jednej strony memento mori, z drugiej strony carpe diem. Z jednej strony pamiętaj o śmierci, z drugiej chwytaj dzień, ciesz się chwilą, ciesz się tym, co Bóg w swojej łaskawości tobie daje. Rabin Pekaricz w swoim komentarzu zwraca uwagę na jedną rzecz, że Salomon podkreśla wspólny kres żywota wszystkich ludzi. Tym kresem jest śmierć. Ale mówi tak, ten sam kres nie oznacza ten sam bilans. To, że wszystko przemija, że wszystko, co robimy, przemija, nie oznacza, że to, co robimy, jest nietrwałe i nie pozostawia żadnych śladów. Są rzeczy, którymi powinniśmy się cieszyć na tej ziemi w oczekiwaniu tego kresu, ale są też rzeczy, które powinniśmy robić, rzeczy, w które powinniśmy się zaangażować, będąc tutaj na tej ziemi, pamiętając o tym, że liczy się nie tylko kres, który jest wspólny dla wszystkich, śmierć, ale liczy się też bilans, a więc to, czego dokonaliśmy dla Boga. Dlatego, że w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, 58 wersecie, apostoł Paweł mówi tak: bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Z ludzkiej perspektywy Salomon pyta, czy to wszystko ma jakiś sens, czy ten trud ma jakiekolwiek znaczenie, czy to wszystko do czegokolwiek prowadzi? I odpowiada, patrząc oczyma człowieka, nie widzę sensu, celu, znaczenia tego, co robimy. Ale Biblia jednocześnie odpowiada, okej, taka jest prawda. Nie odnajdziesz sensu i celu życia, patrząc z ziemskiej perspektywy. Nie odnajdziesz go tu, bo tu go nie ma. Ale jeśli patrzysz na to z perspektywy Bożej, trud nasz nie jest daremny w Panu. Bóg błogosławi nasz trud, Bóg daje owoc, Bóg nagradza swoich świętych. I słuchajcie, te same wątki obecne są również w Księdze Kaznodziei Salomona. Salomon daje nam szereg napomnień, szereg wskazówek, jak powinniśmy żyć wobec faktu, że świat przemija. Najpierw mówi w 4 rozdziale, w 17 wersecie: pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Jedna z pierwszych wskazówek, jakie otrzymujemy od Salomona, mówi: pilnuj swoich kroków, kiedy idziesz na nabożeństwo. A więc nie zapomnij o oddawaniu w sposób należyty czci Bogu. Świat przemija, wszystko przemija, twój trud zdaje się nie mieć sensu. Pośród tego wszystkiego nie zapomnij o tym, aby oddawać Bogu cześć, bo to nadaje sens twojemu życiu. Pośród tego wszystkiego nie zapomnij oddawać Bogu czci, bo tylko wtedy będziesz mógł odnaleźć sens i cel tego wszystkiego, co robisz. Nastaw się na słuchanie, bo to, czego potrzebujesz pośród przemijającego świata, to mądrość, która płynie z Bożego Słowa. 11 rozdział, 1 werset. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Dosłownie rzucaj chleb swój na wody płynące, a po wielu dniach odnajdziesz go. A więc po pierwsze oddawaj cześć Bogu, po drugie rozdawaj swój chleb. Dziel się tym, co masz, pomagaj innym. To jest takie wezwanie do tego, abyśmy angażowali się w życie innych ludzi. Abyśmy służyli innym ludziom, pomagali im, zaspokajali ich potrzeby, bo to jest również nasze zadanie. To jest również coś, co pośród i wobec przemijającego świata, co jesteśmy winni Bogu. Rzucaj chleb swój na wody płynące. Szeroko. Szeroko bądź zaangażowany w życie innych ludzi. Nie zostawiaj bez pomocy ludzi, którzy twojej pomocy potrzebują. Nie zostawiaj bez zachęty, bez wsparcia ludzi, którzy tego potrzebują. Po niedługim czasie odnajdziesz go. To znaczy sam będziesz czerpał też błogosławione owoce z tego, co robisz. Z tego zaangażowania w życie innych ludzi. Dalej. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nigdy nie będzie żał. A więc oddawaj cześć Bogu, bądź zaangażowany w życie innych ludzi, nieś pomoc i zachętę i nie daj się zniechęcić okolicznościom. Człowiek, który wychodzi rano na pole, patrzy na chmury i mówi: nie da rady. Nie? Patrzy na wiatr, mówi: nie da rady. I tak każdego dnia może się okazać, że nigdy nie zasieje, a jeśli nigdy nie zasieje, to nigdy nie zbierze plonu ze swojego pola. A więc Salomon mówi: świat przemija. Towarzyszy nam rutyna, towarzyszy nam zniechęcenie, towarzyszy nam poczucie bez sensu. I słuchajcie, takie sytuacje, kiedy jesteśmy poddani takiej presji rutyny i takiego kieratu i poczucia takiego właśnie bez sensu tego wszystkiego, co robimy, takie sytuacje sprawiają, że bardzo podatni jesteśmy na zniechęcenie. Nie? Bardzo łatwo jest nam patrzeć na chmury, zważać na wiatr. Zamiast pamiętać o tym, że naszym zadaniem jest siać, a Bóg daje wzrost. A więc nie zważaj na wiatr, nie zważaj na na chmury, bądź wytrwały, nie pozwól się zniechęcić, bądź wytrwały ze wszystkim tym, co dobre. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa ręka twoja do wieczora. Nie? Bądźmy wytrwali w tym, co robimy. Strzeżmy się słomianego zapału, dlatego że słuchajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, życie rzadko jest pasmem klęsk, ale bardzo często jest rutyną, bardzo często jest kieratem. Ponieważ jest rutyną i kieratem, bardzo łatwo się zniechęcić i porzucić dobre rzeczy, które zaczynamy robić. Dlatego Salomon przestrzega nas przed tym, mówiąc, z rana siej swoje nasienie, a niech do wieczora twoja ręka nie spoczywa. Wreszcie 11.9. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. A więc raduj się, używaj tego wszystkiego, co Bóg ci dał, ale używaj tego wszystkiego zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego prawem, zgodnie z Jego wskazówkami, ponieważ przyjdzie taki moment, że Bóg postawi cię przed sądem i będziesz musiał zdać sprawę z tego, w jaki sposób używałeś Jego darów. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni. Kolejna wskazówka. Słuchajcie, ponieważ świat przemija i ponieważ dzieje się to szybciej, niż nam się wydaje, jak to pisał Buchakow, człowiek okazuje się śmiertelny niespodziewanie, największą głupotą, jaką człowiek może zrobić w swoim życiu, jest odłożenie spraw ducha na przyszłość. Na zasadzie, teraz jestem młody, teraz muszę się wyszaleć, teraz muszę założyć rodzinę. Nie czas, żeby siedzieć tak wśród babci z różańcem w ręku. No? Jest takie w naszym społeczeństwie przekonanie właśnie, że religijność jest domeną ludzi starszych. Salomon mówi, zanim przyjdą złe dni, bądź gotów. Zanim przyjdą złe dni, pamiętaj o swoim Stwórcy. I podsumowanie tego wszystkiego znajdujemy na samym końcu księgi. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Podsumowując, wobec faktu, że świat przemija, wobec faktu, że życie ludzkie jest jak mgła, jak poranna mgła, którą rozwiewa wiatr, chrześcijanin powinien przyjąć następującą postawę. Po pierwsze, nie powinien się zmagać i walczyć z tym, że świat przemija. To jest wróg, śmierć to jest wróg, z którym trzeba się zaprzyjaźnić. Memento mori powinno towarzyszyć nam przez całe nasze życie. Całe nasze życie powinniśmy żyć w obliczu śmierci. Żyć w świadomości tego, że w każdej chwili Bóg może nas powołać przed swoje oblicze. Dlatego dom żałoby niekiedy jest lepszy niż dom biesiady, bo pozwala nam postawić sprawy tego świata i wszystko, co robimy, we właściwej perspektywie. Dlatego, słuchajcie, warto czytać dzieciom na straganie, tak? Dlatego, że to prosty, śmieszny wierszyk, ale który pozwala z naszymi dziećmi porozmawiać i pokazać im, jaka jest perspektywa spraw tego świata w stosunku do wieczności. Memento mori z jednej strony, carpe diem z drugiej. Chwytaj dzień, ciesz się wszystkim tym, co Bóg ci daje, ale rób to w sposób zgodny z Jego wolą i z Jego wskazówkami, ponieważ On jest Panem Wszechświata i przed Nim będziesz musiał zdać z tego wszystkiego sprawę. Pamiętajmy o święcie Sukkot, o tym, że z jednej strony, mieszkając w namiotach, Izraelici wyrażali swoją wiarę w to, że są tylko pielgrzymami na tej ziemi, nie mają tu trwałego domu, a z drugiej strony cieszyli się owocem pracy swoich rąk, cieszyli się plonami, cieszyli się winem i dobrym jedzeniem, którym Bóg ich obdarzył. Bój się Boga, przestrzegaj Jego przykazań, oddawaj Mu cześć. Bądź oddany i zaangażowany w służbę dla innych. Nie pozwól się zniechęcić, nie pozwól się przestraszyć. Bądź wytrwały w tym, co robisz. Raduj się i używaj Bożych darów i nie czekaj, aż będziesz stary, tylko teraz, w kwiecie swoich lat. Pamiętaj o Bogu i Jego przykazaniach. Wszystkich czeka nam ten sam kres, ale każdy będzie miał inny bilans swojego życia przed Bogiem. Wszystkie sprawy, które wydają się być częścią tej rutyny i kieratu, tego trudu, który zdaje się nie mieć sensu, mają swój sens i cel pod jednym warunkiem, że są ustawione we właściwej perspektywie w stosunku do Boga. Jeden z rabinów podał taką ciekawą ilustrację, że sprawy tego świata, wszystkie rzeczy, którymi się na co dzień zajmujemy, są jak cyfra zero. To, czy cyfra zero ma jakiekolwiek znaczenie i wartość, zależy od jej pozycji w stosunku do innych cyfr. Nie? Jeśli cyfra zero jest samotna, zero znaczy zero, tak? Zero znaczy nic. Ale jeśli przed nią stoi cyfra 1, to cyfra 0 ma już swoje znaczenie, bo to razem daje 10. Jeśli we właściwej pozycji sprawy tego świata w naszym życiu ustawione są do Boga, nie są bez celu, nie są bez sensu i nie są bez znaczenia. Dlaczego o tym wszystkim mówię akurat dzisiaj? Żeby podsumować, po raz drugi już, Księgę Przypowieści. Przeszliśmy przez całą Księgę Przypowieści i moje ostatnie kazanie było takim podsumowaniem Księgi w jej własnej perspektywie. Mówiłem ostatnio o tym, że Bóg kieruje losem człowieka i sprawami świata. Mówiłem o tym, że cała mądrość, której uczy nas Salomon, to jest wyzwanie dla nas, to wszystko powinniśmy robić, tego wszystkiego nie powinniśmy zaniedbywać. To jest dla nas wskazówka na co dzień, to jest dla nas wyzwanie, ale ostatecznym panem całej rzeczywistości jest Bóg, ostatecznym sprawcą wszystkiego jest Bóg. A więc tak jak mówił Cromwell, módl się, tak jakby wszystko zależało od Boga, ale nie pozwól, by twój proch zamógł. Módl się tak, aby jakby wszystko zależało od Boga i pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Bóg kieruje losem człowieka i sprawami świata. Jeśli postępować będziemy w Jego mądrości, On będzie nam błogosławił i w naszym życiu pojawią się tego owoce. Niemniej jednak nie ze względu na nas, ale ze względu na Niego. Dlatego nie w naszej mądrości, nawet jeśli wypływa ona z Księgi Przypowieści, ale w Bożej łasce powinniśmy składać całą naszą ufność. I to jest to jakby pierwsze podsumowanie, pierwsza myśl, która zamyka Księgę Przypowieści. Ale Księga Kaznodziei ze względu na swoje szczególne miejsce w Biblii sama w sobie, jako całość, jest podsumowaniem Księgi Przypowieści. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak zaczynałem Księgę Pieśni nad Pieśniami omawiać, to cytowałem pewnego rabina, który mówił tak. Gdy człowiek jest młody, układa pieśń o miłości. Pieśń nad Pieśniami. Gdy jest dojrzały, składa się ku mądrości, takiej jak ta zawarta w przysłowiach. Gdy się zestarzeje, rozmyśla o marności rzeczy, tak jak Kohelet. Te słowa wskazują nam na to, że te trzy księgi, które omówiliśmy, Pieśń nad Pieśniami, Przypowieści i Kaznodziei Salomona, stanowią pewną całość, pewien tryptyk. One są dla siebie nawzajem najbliższym kontekstem i powinniśmy je wszystkie trzy wzajemnie w swoim kontekście odczytywać. I zobaczcie, Pieśń nad Pieśniami to jest pochwała takiej wiosennej, zmysłowej, radosnej miłości, nie? Księga Kaznodziei Salomona mówi nam o przemijalności tego świata. Trzeba nałożyć jedną perspektywę na drugą. Żeby właściwie odczytać Pieśń nad Pieśniami, trzeba czytać ją przez okulary Koheleta, Kaznodziei Salomona. I odwrotnie, jeśli chcemy mieć właściwą wizję i perspektywę, powinniśmy, czytając Koheleta, pamiętać o Pieśni nad Pieśniami. Czytając Pieśń nad Pieśniami, pamiętajmy o Kohelecie, który nie pozwala nam zapomnieć o tym, co jest naprawdę trwałe i niezmienne i czego należy się trzymać. Warto też pamiętać o Księdze Przypowieści, która daje nam mądrość, a mądrości potrzebujemy, bo bez niej namiętność, o której mówi Pieśń nad Pieśniami, stałaby się ślepa i złowroga. Rozważając o marności świata, który według Koheleta jest jak poranna mgła, nie możemy jednak zapomnieć o prawdziwej radości, którą czerpiemy z tego wszystkiego, co przemija, ale jednocześnie jest dobrym, Bożym darem dla nas. Stuart Eliot napisał, że Kohelet poucza nas, że nie warto żyć, jeśli nie żyjemy dla Boga. Zaś Pieśń nad Pieśniami mówi nam o tym, że żyć dla Boga znaczy kochać Go. Myślę, że możemy to jeszcze uzupełnić takim stwierdzeniem, że kochać Boga z kolei to wypełnia się jego przykazania, tak jak mówił apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, w 3 wersecie, czyli żyć zgodnie z mądrością, o której mówi Salomon w Księdze Przypowieści. A więc te wszystkie trzy księgi razem, Pieśń nad Pieśniami, Księga Przypowieści i Księga Kaznodziei Salomona, dają właściwą perspektywę tego, czym powinno być nasze życie. Nie? Powinno być wypełnione miłością i radością, o której mówi Pieśń nad Pieśniami, mądrością, o której mówi Księga Przypowieści i świadomością przemijania, o której mówi Kohelet. Powinniśmy kochać Boga, o czym mówi Pieśń nad Pieśniami, żyć dla Niego, o czym mówi Kohelet, bo bez tego życie nie ma sensu, i pamiętać o tym, że kochać Go i żyć dla Niego oznacza żyć mądrością, o której Salomon mówi w Księdze Przypowieści. Amen.